I chodzi mi po głowie cały czas taka piosenka takiego artysty z lat mojego gimnazjum. Był bardzo popularny i teraz przypomniało mi się dzisiaj, jak jechałam samochodem i sobie włączyłam. I nazywał się on Sean Paul. I moja siostra przywiozła mi z Kopenhagi kiedyś płytę taką chyba piracką raczej właśnie tego Sean Paula. I ja byłam wtedy w jakimś wczesnym gimnazjum chyba, a w później podstawówce i byłam bardzo dumna, że mam tę płytę i słuchałam jej na okrągło. I teraz przypomniałam sobie te piosenki i jest to idealna muzyka do jeżdżenia samochodem, a że teraz dziś miałam taki dzień bardzo jeżdżący, to sobie właśnie słuchałam tego Sean Paula i teraz nie mogę... Ale będę się starać mówić, będę się starała mówić składnie i za bardzo nie nucić tego Sean Paula, bo może, wiecie, kogoś to wybija z rytmu. No ale dzisiaj był w końcu dzień z ładną pogodą. No Jezu, ile można, no. Islandzkie lato w ogóle, gdzieś widziałam teraz jakieś informacje, że w tym roku jest od 30 lat najzimniejszym z lat. W sensie ta pogoda, summer weather, nie jest taka wcale pieszcząca naszą skórę promieniami. I przez większość czasu w ogóle pada i wieje strasznie i jestem już bardzo zniecierpliwiona, ale lecimy na cały lipiec, tak? Cały lipiec lecimy do Polski, więc mam nadzieję, że tam się wygrzejemy, no. Ale dzisiaj, to wiecie, jak jest tak ładnie, nie? No to jest takie miłe zaskoczenie. Ale głównie to solidne rozczarowanie jednak. I z jednej strony fantastycznie, że to słońce nam latem w ogóle nie zachodzi, no bo więcej się chce, wiecie, dłużej można z dnia korzystać, no ale też z drugiej strony nic tak nie wkurwia, jak ta świadomość, że jest lato, a jest brzydko. I leje, i wieje, i wiecie, człowiek zamknięty w ogóle w tym mieszkaniu już wtedy nie z własnej woli, że się chce siedzieć jak jesienią, tylko po prostu trochę zmuszonym się jest do tego. I takiego siedzenia w domu to ja nie lubię tego. A dziś będzie, słuchajcie, po tym bardzo dziwnym wstępie, ciekawe rozważanie. Bo to w sumie taki temat, o który wiele osób mnie prosiło od dawna. Albo może tak, no proponowało po prostu, żebym nagrała. I wiem, że sporo osób, dzięki moim podcastom o idiotkach, ale nie tylko też o idiotkach, zapisało się do psychologa albo do terapeuty, nie? I nastąpiły w ich życiu różne zmiany. I bardzo mnie to cieszy, chociaż uważam, że za mało ludzi na terapię w ogóle stać. No i to jest problem, bo to nadal rzecz będąca niejako przywilejem. A dbanie o swoje emocje i swoją głowę powinno być po prostu bardzo przystępne, no i dostępne dla każdego chętnego. I zapytałam na swoim Instagramie o to, czy macie jakieś pytania dotyczące terapii. I wybrałam kilka, które mam nadzieję, że w trakcie opowiadania na nie odpowiem. Nie, że tak wiecie, że zabieram się... nie zabieram się za te pytania, jakie są na przykład nurty w psychologii, jaka terapia jest dla kogo i tak dalej, no bo to sobie można zgooglować i w sumie to zajmie zainteresowanym pewnie z 5 minut. Ale odniosę się do takich pytań o moją terapię i o takie ogólne przemyślenia co do zwierzania się komuś ze swoich problemów i rozwiązywania ich. Więc dziś trochę spakuję po prostu w takie dźwiękowe jedno pudełko wszystko, co sądzę o tym temacie. Przepraszam, że chrząkam, ale po COVID-zie nadal jeszcze nie mam, nie mam swojego głosu i ciągle łapie mnie kaszel, więc będę tak robić. Ale najpierw może od razu zaznaczę, że psycholog i psychoterapeuta to są dwa różne zawody, w ogóle dwa różne wykształcenia. Psycholog może być psychoterapeutą, ale wcale nie musi, no i co ciekawe, psychoterapeuta nie musi być psychologiem, co niestety czasem rodzi problemy. Bo psychoterapeuta to jest osoba, która ma wyższe wykształcenie, magisterskie minimum, oraz skończyła 4-letnią szkołę psychoterapii w jakimś konkretnym tam nurcie, w jakim tam ktoś chce. I co to oznacza? No to też to, że ta osoba podczas swojej szkoły psychoterapii była zobowiązana do chodzenia na superwizję. I teraz pytanie, co to jest superwizja? No to jest trochę taka terapia dla terapeuty. Takie, wiecie, spotkania z innym psychoterapeutą, podczas których ten terapeuta może albo z siebie zrzucić trochę ciężaru też słuchania o problemach no, innych ludzi i też no, zasięgnąć jakieś porady, albo może nabrać dzięki innej osobie jakiegoś dystansu, wiecie. Takie odbijanie trochę tych przypadków ze sobą. Natomiast psycholog nie ma obowiązku przechodzenia superwizji. Co też jest beznadziejne, no, ale niestety prawo w Polsce jest takie, że ten zawód psychoterapeuty jest nieuregulowany, czyli niestety bardzo wiele osób nadużywa tego tytułu, mimo że w ogóle tej szkoły nie ma skończonej, no i nie posiada tego tytułu. Ja zdaję sobie sprawę z tego problemu, ale na potrzeby tego podcastu, żebym nie używała ciągle słowa terapeuta, 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 psychoterapeuta, będę używać też słów psycholog, bo to nie jest tak, że psychologowie są coś niekompetentni, żeby pomagać, albo nie wiem, że nie wolno do nich chodzić, bo tylko jak ktoś skończył studia i poszedł na tą szkołę psychoterapii, to jest tylko on jest jakby, może być dobrym, no właśnie, terapeutą, dobrym słuchaczem, dobrym robić wam dobrą pomoc, udzielać wam dobrej pomocy. No uważam, że po prostu, wiecie, no nie wszyscy chcą iść do szkoły psychoterapii, ale nie wszyscy też się dostają do tej szkoły. Różne są tam case'y, no nie? Ale to wcale nie znaczy, że od razu takich po prostu psychologów trzeba spisywać na straty, nie? Czy tam, nie wiem, uważać, że są szarlatanami i nie wolno do niego chodzić. Nie, w ogóle totalnie nie, tylko że po prostu ta osoba ma inne kompetencje w pomaganiu, nie? Inny wachlarz, nazwijmy to metod. No ale dobra, jak już mamy to wyjaśnione, że będę zamiennie czasami stosować te dwa słowa, no to teraz opowieść moja. I zaczynam od tego, że jak byłam młodsza, i to jest ciekawe, bo wydawało mi się, że w ogóle nie potrzebuję chodzić do psychologa. Mimo ogromnego towarzyszącego mi ciągle smutku. Takiego przekonania o sobie, że w ogóle jestem beznadziejna, bo skoro mi nie idzie z matematyki i pan od matematyki próbuje mi to usilnie udowodnić, no to jestem beznadziejna na każdym polu i po prostu się nie nadaję do życia i na pewno nie skończę szkoły. I mówię tu o czasach, na przykład jak miałam 16-17 lat, mi się wtedy wydawało to z jakimś w ogóle pomysłem z dupy. Jak oglądałam jakiś na przykład film albo serial o młodej osobie chodzącej do terapeuty, no to zawsze było pokazywane, zauważcie, w ogóle zwróćcie na to uwagę, że to jest zawsze pokazywane w taki sposób, że ten psycholog jest jakiś niefajny, że nie można, ten bohater mu nie może zaufać, albo jest w jakimś takim strasznie w ogóle dziwnym, starym człowiekiem, który go traktuje jak małe dziecko, albo mu coś wmawia, wiecie, jakieś diagnozy, wiecie, taki w ogóle stereotypowy obraz terapeuty w filmach, że ten gabinet to ma kozetkę, ten człowiek to jest w ogóle zazwyczaj starszy, siwy mężczyzna chodzący chyba z Freudem do podstawówki. Dlatego mi się to wydawało abstrakcyjne, że wiecie, to są czasy w sumie braku zaufania też do dorosłych i przekonania, że nikt dorosły w ogóle nie będzie w stanie zrozumieć, o co mi chodzi, no bo nikt dorosły nie ma dostępu do mojego świata. To tak jak teraz pewnie 17-latki uważają, że jestem, nie wiecie, boomerką, bo nie wiem, czego słuchają teraz i co je cieszy i co na TikToku i tak dalej. I ja myślę, że to jest totalnie okej, nie? W sensie ja nie aspiruję w ogóle do tego, żeby to wszystko wiedzieć, bo to już nie jest etap mojego życia i wcale nie muszę się tym interesować i w to wchodzić. Ale wtedy to totalnie miałam przekonanie, że jestem sama i że nie ma sensu o swoich smutkach czy trudnościach mówić komukolwiek, kto ma, nie wiem, więcej niż 4 lata, więcej niż ja. No a logiczne, że nie znalazłam terapeuty, który miałby 20 lat, na szczęście. A jednak te stany depresyjne, które w moim życiu się pojawiały i znikały, jakby towarzyszyły mi przez okres, myślę, że od 13 roku życia, no to nie pojawiły się w żadnym gabinecie razem ze mną. No, ani też moi rodzice nie pomyśleli, żeby mnie wysłać do kogoś mądrego, ani też ja sama o to nie prosiłam. I chodziłam przez pewien czas, jak byłam na początku studiów, do takiej pani psycholożki, którą znałam jeszcze z gimnazjum, ale to były takie doraźne spotkania, jak miałam chyba jakiś problem z chłopakiem i chciałam z kimś tam o tym porozmawiać. I pamiętam, że to było pozytywne doświadczenie. I już wtedy, czyli to było na studiach, już miałam kilka lat więcej, zostałam na resztę życia z taką wiedzą, że psychologowie nie są tacy źli. I pamiętam, że jak wtedy z nią rozmawiałam, to powiedziała, wiesz co, Asia, ale ty zobacz, jak często ty używasz stwierdzeń, że na przykład coś jest nie na 100%, albo że za mało jakieś, nie? Że ty widzisz tylko rzeczy albo jako białe, albo czarne, że po prostu nic pomiędzy. I to 100% to jest, wiecie, liczba boska, której się nie da dosięgnąć, nie? Nie da się być absolutem we wszystkich tematach. Nie da się doścignąć ideałów każdej życiowej kwestii. No zawsze coś będzie nie tak, jak chcemy. Nawet jeżeli to będzie, wiecie, dotyczyło pogody, że sobie zaplanujemy wakacje i pogoda będzie nie taka. I to było takie spostrzeżenie, które wprowadziło mi bardzo dużo luzu do życia w tamtym momencie, bo przestałam się tak katować na studiach. I pamiętam, że ta, wiecie, rozmowa w ogóle, która okazała się w ogóle nie być o studiach i o moich problemach jakichś takich z ambicjami, czy tam, nie wiem, jakimś napięciem z tym związanym, tylko o chłopaku, no to słuchajcie, bardzo mi to dużo dało właśnie w tej materii, nie? Takiej studiowej, że przestałam się biczować za oceny. Po prostu przyjmowałam, że nie muszę być idealna z każdego przedmiotu i nara. No. Bardzo mi to ułatwiło życie. No i słuchajcie, to był pierwszy raz, kiedy zrozumiałam, że psycholog nie musi wcale rozumieć całego mojego świata. On może być spoza mojego świata. On nie musi wiedzieć, co jest teraz śmieszne w moim wieku, nie? Dla ludzi w moim wieku. Jakiej muzyki słucham, co mnie porusza. To w ogóle nie. On nie musi tego wiedzieć, żeby wywnioskować, czego dotyczy mój problem. I wtedy zostałam z taką wiedzą, że po prostu rolą terapeuty czy psychologa to nie jest wcale dawanie mi rozwiązań i najlepszych rad. To w ogóle nie o to chodzi i zaraz do tego jeszcze wrócę, ale na tamten moment dużo dało mi to, że zobaczyłam, że faktycznie są, istnieją ludzie, którzy potrafią słuchać, wyciągać wnioski i tłumaczyć mi, co w ogóle moje własne słowa oznaczają. I to jest bardzo ciekawe. I trochę się z tego można śmiać, że tą rolą terapeuty jest w pewien sposób też parafrazowanie tego, co mówi ta osoba, z którą rozmawia. raczej nie powinno być na terapii tak, że my mówimy i mówimy i mówimy i ta osoba po prostu nic nam nie odpowiada i nie kieruje rozmową. I to tak jak w filmach to wygląda, nie? Czasami, że po prostu ktoś się wygaduje, a ten terapeuta tylko patrzy w ścianę albo patrzy w niego i coś tam sobie notuje. Terapeuta powinien konfrontować to, co my mówimy, używać jakichś takich, wiecie, parafrazy, żeby powinien też klaryfikować to, co my mówimy, żeby się starać upewnić, czy dobrze rozumie to, co my czujemy i o czym mówimy. Nie powinien siedzieć jak słup i to takie wchodzenie nam w słowo i czasem przerywanie, to może być na początku denerwujące, ale faktycznie zajebiście mi to dużo w życiu dało. Bo czasem jak coś mówimy i używamy jakiegoś dla nas bardzo specyficznego języka, to nie wiem, jak to może brzmieć z boku, słyszane przez kogoś, kto się zna na wyłapywaniu też pewnych słów kluczy albo pewnych grup zachowań, nie? Czy przekonań o sobie. To są dla mnie na terapii największe zaskoczenia. Jak słyszę swoje własne słowa z ust innego człowieka, ale wypowiedziane w taki sposób, że czuję z nimi pewien spokój i myślę... O, to faktycznie, tak na to nie patrzyłam w ogóle, nie? Bardzo ciekawi mnie też druga rzecz na terapii, może nie ciekawi, ale uważam, że tym się różni terapeuta od przyjaciela, który nas słucha po prostu i terapeutą nie jest, że psycholog może powiedzieć, a weź się zatrzymajmy w tym miejscu i się zagłębmy w to przekonanie, które teraz wyszło, nie? Albo jakąś myśl, którą właśnie wypowiedziałaś. Przyjaciel raczej tak nie zrobi, tylko po prostu będzie nas słuchał, bo od tego jest, żeby wchodzić z nami w rozmowę i tak raczej nie zagłębiać się w jakimś jednym kierunku, nie? Bo on nie wyłapuje, po prostu nie ma wgranego jakiegoś algorytmu, żeby się skupić na jakimś jednym słowie i się zastanawiać, a czemu ty tak, wiecie, co ty tak mówisz? I na przykład okazuje się, że jak ktoś, na coś nie zwracaliśmy uwagi wcześniej, na przykład na to, że nie wiem, powiedzmy, że na wszystko mówimy, że coś jest głupie. Że to głupia baba jakaś na ulicy, albo jakiś głupi pomysł, głupie reguły w ogóle, wiecie, głupi szef w pracy. Na przykład, kiedy za dużo używamy tego słowa i oceniamy w ogóle intelekt ludzi, no to mówimy, że na przykład kolega z pracy jest debilem, albo że ktoś tam miał durny pomysł, że nie myśli. No to jeśli tego jest dużo, to może być ciekawy w ogóle wytrych dla terapeuty, żeby się zastanowić, skąd w nas w ogóle ta ocena rzeczy na głupie, dzielenie tych rzeczy, nie? Na głupie i mądre i ocenianie wszystkich przez perspektywę tego, czy jest mądry, czy głupi. I w ogóle ocenianie ludzi i skąd się w ogóle to w nas wzięło, bo wiecie, inna osoba może wcale tak nie używać takiego języka, nie zwracać tak dużej uwagi na to. A może się okazać, że na przykład ktoś nas tak, wiecie, po prostu może nas poniżał i krytykował w dzieciństwie, albo może wyrastaliśmy w miejscu później nawet, w którym ktoś bez przerwy nas porównywał do kogoś innego i używał pewnych słów i my po prostu to przejęliśmy jako swoje, nie? I może warto się po prostu tym zająć. I wiecie, przychodzimy do kogoś z problemem w relacji albo w pracy, a się okazuje, że tak, że jest w ogóle cały wszechświat w ogóle, którego możemy się o sobie nauczyć. I to nigdy nie jest tak, że się przychodzi z jedną rzeczą, a ona się nie łączy z innymi, o których się warto dowiadywać. To jest trochę jak góra lodowa, nie? Że widzimy tylko jakiś tam fragment, a pod wodą to o Jezus, tam to po prostu jeszcze można naprawdę cuda odnaleźć. Czy to oznacza, że terapia jest nieskończona i człowiek się z niej nigdy nie wygrzebuje? No nie, no oczywiście, że nie. Ale są rzeczy, które my uznajemy za odseparowane od reszty naszego życia, a okazuje się, że problem w ogóle leży gdzieś zupełnie indziej niż sądziliśmy. Albo że coś, na co nie zwracaliśmy uwagi wcześniej, łączy się z naszą codziennością i w ogóle źródło problemu leży gdzie indziej niż myśleliśmy, nie? I w 90% myślę przypadków, większość problemów, tak strzelam, no nie mam żadnych danych, tak? Ale myślę, że jednak prawie wszyscy moi znajomi chodzący na terapię muszą się cofać do swojego dzieciństwa i do przekonań, które są w nich zakorzenione przez wychowanie. Nie zawsze trzeba to robić. W sensie można nie być gotowym w ogóle na grzebanie w dzieciństwie i można o tym od razu specjaliście powiedzieć. I też, wiecie, istnieje też coś takiego jak interwencja kryzysowa, nie? Że na przykład ktoś nam zmarł i potrzebujemy skupić się na tym, żeby to przeżywanie sobie opanować i oswoić się z tą myślą, w jakiś sposób zaakceptować to, co się stało, to w ogóle jest inna dziedzina podejścia psychologicznego. Ja mówię tutaj o takim pójściu na terapię, żeby się zmierzyć z jakimś przekonaniem o sobie albo wprowadzić jakieś zmiany w swoim myśleniu, a interwencja kryzysowa też jest zamknięta, nie? Czyli po prostu tam nie grzebiecie sobie w dzieciństwie i nie wchodzicie tak głęboko, tylko bardziej skupiacie się na tu i teraz i to jest pewnie jakiś tam cykl iluś spotkań ustalonych pewnie na samym początku. Ile? No ale dobra. Co się działo, jak dzięki tym kilku spotkaniom z panią psycholog przekonałam się o tym, że ci terapeuci są okej i że w ogóle może warto dać im szansę? No studiowałam i nie miałam hajsu, żeby mieć, wiecie, po prostu tak sobie pójść i bez żadnego poważnego powodu, bo mi się też wydawało, że trzeba mieć jakiś poważny powód, żeby się zgłosić do psychologa, że a to, że w ogóle, wiecie, przez większość czasu źle o sobie myślę, że nie widzę w ogóle dla siebie miejsca w świecie, że nie czuję, że cokolwiek może mi się udać, że czuję się zajebiście, ale po prostu zajebiście samotna, no to mi się wydawało, że to nie są powody, żeby iść z kimś pogadać. Żeby to, wiecie, no, że bez przesady, no, jestem po prostu w szczepku urodzona, to wstyd po prostu komuś mówić o takich pierdołach, jak te moje problemy, nie? Czułam, że po pierwsze to na terapię trzeba chodzić, jak ci ktoś właśnie umrze, albo jak się ma rozwód, albo się choruje. I że takie pójście do specjalisty z moimi bzdurnymi problemami 21-latki, to jest jakieś zabieranie komuś innemu miejsca. I kilka osób się mnie zapytało na Instagramie, czy uważam, że każdy powinien chodzić na terapię i czy zawsze trzeba mieć jakiś konkretny powód. No to uważam obie te rzeczy, że nie uważam, że każdy potrzebuje terapii, ale większość z nas źle o sobie myśli. Dużo z nas ma rzeczy, które wpływają na nasze zachowanie. Jesteśmy, nie wiem, na przykład za mało asertywni, niektórzy z nas, a inni w ogóle czują, że na nic nie zasługują, albo czują, czujemy, że nam ktoś szkodzi, ale nie wiemy, jak wyjść z tej znajomości pewnej. Albo nawet to, że mamy problemy z wybuchami złości, nie? Których albo nie potrafimy opanować, albo mamy nieustanne jakieś lęki, które nas nachodzą. No i wtedy uważam, że powinno się pójść do psychologa czy do terapeuty z tymi rzeczami, żeby poczuć ulgę. No bo po co żyć całe życie z czymś takim, skoro można się tego pozbyć i po prostu poczuć ulgę, no. Po to powinno właśnie, to nam powinna dać terapia, powinna nam dawać ulgę. Nie tylko dlatego, że możemy w tej bezpiecznej przestrzeni się podzielić z jakimiś swoimi troskami czy trudnymi, powiedzmy, przeżyciami, ale też dlatego, że możemy pozbyć się różnych przykrych zachowań czy przekonań na swój temat i żyć z tą ulgą, po prostu się ich pozbyć albo je opanować, żeby nie wpływały tak na naszą rzeczywistość. Po co, kurwa, żyć całe życie ciągle się zastanawiając, co z nami jest nie tak? Skoro można sobie opakować coś, co nam nie sprzyja i po prostu to za sobą zostawić. Tak sobie myślę. No ale wracając do mojej historii, poza tym, że czułam, że moje problemy są normalne i że sama sobie na pewno z nimi dam radę, no to niespecjalnie miałam też środki finansowe, żeby sobie, wiecie, gdzieś się zapisać. I pewnie gdybym zapytała rodziców, czy mi dadzą na psychologa, to by mi dali. Ale po pierwsze, nie chciałam ich martwić, że cokolwiek w ogóle mi nie fajnego chodzi po głowie. A po drugie, no nie po to się wyprowadziłam z domu i poszłam do pracy, żeby ciągnąć hajs od starych, tak? Że to było moje wtedy przekonanie. Teraz uważam, że nie byłoby w tym nic złego, jeśli bym skorzystała z jakiejś pomocy. No ale tak sobie żyłam, z tą przyczajoną po prostu gdzieś we mnie cały czas depresją. Ale właśnie na studiach poszłam raz do terapeutki. I co ciekawe, myślę, że to z jednej strony fajne, ale z drugiej strony bardzo smutne, że poszłam do niej dlatego, że trafiłam na chłopaka z uzależnieniem i chciałam się dowiedzieć, jak mu pomóc. I myślę, że sporo z nas umawia się do terapeuty nie po to, żeby sobie pomóc, jakoś się sobą zaopiekować i usłyszeć, o co nam naprawdę chodzi i czemu nie czujemy się na przykład ze sobą okej, tylko idziemy do psychologa czy terapeuty wtedy, kiedy chcemy pomóc komuś innemu i dowiedzieć się, jak to zrobić. I z jednej strony to fajne, nie? Bo później faktycznie często się ta terapia zamienia w spotkania o nas i dochodzimy do momentu, że chcemy sobie pomóc i się sobą zaopiekować, ale też w dużej mierze no nie czujemy, żebyśmy mieli jakiś problem. I ciężko jest się w sobie przekonać przez to przekonanie, że nie powinniśmy innym sobą zaprzątać głowy. Już pomijam w ogóle wychowanie chłopców i ten temat cały, że przez to, że chłopcy wychowywani są na wiecie taki, że mają być za wszelką cenę silni, samowystarczalni, nie płakać, coś tam pokazywać wszystkim, że sobie radzą, że to jest właśnie niby męskie, w cudzysłowie, no to mężczyźni przez to rzadko się sobą potrafią otoczyć siebie troską i po pomoc iść. I to jest bardzo smutne. Na szczęście się, mam nadzieję, że to sporo w tej kwestii zmienia, no bo nowe pokolenia już są w pewnym stopniu pozbawione tych szkodliwych wzorców i myślę, że rośnie nam pokolenie fajnie zaopiekowane w tej kwestii. No ale dobra, poszłam raz. Nie dla siebie, tylko dla tego uzależnionego chłopaka, żeby wiedzieć, jak go wspierać. I zapłaciłam 160 zeta za konsultację u bardzo polecanej pani. To było chyba w nurcie Gestalt. I pamiętam, że poczułam się wtedy właśnie jak w tym filmie, że wiecie, to było takie stereotypowe. Weszłam, opowiedziałam, jaki mam problem i ta kobieta się w ogóle ani razu nie odezwała. Tylko siedziała, coś tam potykiwała, notowała, a w którymś momencie przerwała mi i powiedziała, że kończy nam się czas i czy chciałabym przyjść ponownie i kto będzie płacił za moją terapię. I tak się zastanawiałam, że w sumie co to obchodzi. Ale powiedziałam, że najpewniej moi rodzice, no bo nie mam teraz jak tego sama opłacać. A ona wtedy powiedziała, aha, no to ja nie mogę pani przyjąć, bo ja mam taką zasadę, że za swoją terapię musi płacić osoba, która się jej poddaje. Sobie wtedy pomyślałam, to mogę sobie ta kurwa napisać na swojej stronie internetowej. To bym nie zmarnowała czasu i nie była stratna 160 zeta. I byłam stratna nie tylko 160 zeta, ale w sumie też, tak myślę, przekonanie, że psychoterapeuta może mi jeszcze w czymś pomóc. I tak się zaraziłam i byłam zrażona po prostu aż do momentu, w którym już naprawdę musiałam iść po pomoc, no bo myślałam, że jeśli nie pójdę, to po prostu się zabiję. I będę to nazywać po imieniu, bo nie ma co owijać w bawełnę, bo w depresji można mieć takie myśli i to nie jest rzadkie. Ważne, żeby nie przeoczyć tego momentu i po prostu się zgłosić po pomoc. I jak to się stało, że trafiłam na TEDa? To było pytanie po prostu, które najczęściej dostawałam w tym Q&A, które urządziłam na Instagramie. To było wtedy, kiedy miałam depresję. Słuchajcie, no mieszkałam wtedy w Reykjaviku, a jako, że jest to małe miasto, ciężko było z wyborem. I nie było jeszcze wtedy polskojęzycznego psychoterapeuty. Ogłaszały się na Facebooku różnej maści znachorki. I tu się zatrzymam trochę przy tym, że zawsze warto sprawdzić, czy ktoś, do kogo się chcemy udać, to na pewno jest osoba, która ma uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty albo psychologa, czy ma skończone studia. Niestety nie istnieją żadne regulacje prawne, które kto może siebie nazywać psychoterapeutą albo mówić, że prowadzi psychoterapię. No nawet ja bym sobie tak naprawdę mogła wpisać, że to jest podcast psychoterapeutyczny i chuja by mi mogli zrobić. No niestety się zdarza, że są ludzie, którzy na przykład skończyli jakiś weekendowy kurs, jeden, nie? Albo skończyli studia psychologiczne, a nazywają siebie psychoterapeutami. I nasłuchałam się o tych reykjawickich ekspertkach, które pod płaszczykiem terapii korzystały z jakichś w ogóle kart tarota, kumacie? Albo z mówienia o czakrach, czy tam jakichś energiach i nazywały to psychoterapią. No więc bałam się iść do którejkolwiek z tych Polek, które się ogłaszały, a że Aneta wtedy chodziła do Teda, tego Amerykanina, no to powiedziała, że umów się do niego, on mi mega pomaga, więc może on cię wysłucha i ci jakoś ulżysz sobie. No i umówiłam się, mimo że wiązało się to z mówieniem o swoich przeżyciach i uczuciach po angielsku, ale wiecie, no myślałam, że no łatwiej jest jednak mówić w swoim rodzimym języku i się zaskoczyłam, bo w polskim zaskoczyłam się w takim sensie, że się trochę z tym nie zgadzam już teraz, no bo w polskim mam tendencję do mówienia naokoło, na budowaniu jakichś barwnych zdań, tak wiecie, jakieś żarty wplatam, albo opowiadam metaforami na terapii, a w angielskim po prostu mówiłam jak było. I to był pierwszy mój kontakt z terapią taką długotrwałą. Mówię, że w sensie częstotliwości spotkań. Chodziłam chyba do Teda z 2 lata i był czas, kiedy chodziłam tam 2 razy w tygodniu. I absolutnie się wtedy spłukałam, ale też on, widząc, że jak jestem w trudnej sytuacji, no to mówiłam też chyba już o tym kiedyś, że podciągnął mnie pod jakiś grant z Urzędu Miasta i miałam dzięki niemu 6 dodatkowych spotkań za jakąś tam symboliczną kwotę. Ted pracował w nurcie integracyjnym, czyli łączył różne nurty psychologiczne podczas naszych spotkań, ale najbliżej mu było do takiej terapii narracyjnej, no, czyli takiej, która sprawia, że zaczynamy trochę używać innego języka do opisywania siebie i swojego życia, ale też rozwija w nas takie poczucie, że mamy 100% wewnętrznych zasobów, takich wiecie, kompetencji, żeby sobie radzić z problemami. Że po prostu wiecie, mówiąc głupio, kolokwialnie, że można łapać byka za rogi. Macie takie, że cokolwiek wam się nie wypierdoli w życiu, to pomyślcie sobie, I can do this. Więc powiem wam, że mi Ted pomógł nie tylko wyzdrowieć z depresji, ale też patrzeć na swoje życie z perspektywy kontekstu, w jakim się wychowywałam. Kultury dookoła mnie, jakichś wartości obowiązujących w Polsce. I dzięki temu, że on był Amerykaninem i nieco inaczej się tam do wielu spraw podchodzi, trochę zadziałało to na mnie jak terapia schematów, że zauważyłam, że o kurde, gdybym pochodziła z innego kraju, to o niektórych rzeczach myślałabym zupełnie inaczej. I możecie tego wysłuchać na bank w moich początkowych podcastach. Jak na przykład zrozumiałam, że ta presja posiadania własnego mieszkania, jaką w Polsce mamy, że trzeba wyjechać do innego kraju koniecznie, żeby zarobić na ten dom w Polsce. Albo że w ogóle trzeba podjąć kredyt, żeby mieć dom w Polsce. Że po prostu posiadanie własnego mieszkania, to nawet jeżeli ono będzie nasze dopiero za 50 lat czy 30, to że to jest bardzo istotne. No to ta presja, którą mamy w Polsce, wygląda zupełnie inaczej albo wręcz nie istnieje w innych krajach, w których na przykład wynajmowanie mieszkania albo życie z rodzicami do 30 czy tam 40 jest czymś bardzo popularnym i w ogóle nieuznawanym za porażkę, wiecie, tak jak w Polsce czasami. Kilka takich odkryć miałam, no także o swoim dzieciństwie, wszystko opowiadałam też w podcastach na bieżąco o tych odkryciach, ale jak już zaczęłam czuć się lepiej i na nowo znalazłam pracę, udało mi się wyjść z kryzysu, to przerwałam terapię, no głównie z przyczyn finansowych, bo nie ukrywam, że terapia sama w sobie w ogóle, chodzenie do specjalisty jest to drogie, no nie tylko na Islandii, gdzie godzina kosztuje jakieś 550 zł, a tych godzin mamy na przykład 4 w miesiącu, więc to jest bardzo dużo pieniędzy, ale w Polsce też to jest duży koszt, no i nawet fakt, że na Islandii związki zawodowe refundują część sesji, to i tak to była masa siana. No więc jak już nie mogłam sobie pozwolić na terapię i urodziła się też Helena wtedy, więc miałam trochę inne rzeczy na głowie, no to ją zawiesiłam i czasem mi brakuje Teda, bo on miał fantastyczną umiejętność pokazywania w ogóle rzeczy w innym świetle. I przede wszystkim zawsze czułam, że dopasowuje podejście do mojego problemu i do mnie. Wiedziałam na przykład, że lubię znać genezę problemów albo jakieś wyniki badań mnie ciekawią czasami, że mam jakieś... No, zawsze przygotowywał mi, jak widział, że są na przykład jakieś wyjaśnienie, jest dla mnie niewystarczające. No to przygotowywał mi książki albo jakieś skany i ja to uwielbiam do dziś. Jak terapeuta się dzieli jakimiś psychoedukacyjnymi takimi materiałami, które uzupełniają to, o czym się rozmawiało, nie? Albo podsyła coś, co może nam pogłębić naszą wiedzę, to ja to mega lubię, bo to mi daje w ogóle takie poczucie, że terapeuta serio szuka dla nas rozwiązań, nie? Że się przygotowuje do spotkań z nami, że traktuje to poważnie, że swoją pracę, nie? Że się przygotowuje do swojej pracy, tak jak każdy się musi przygotowywać do pracy. No, że po prostu stosuje indywidualne podejście i mi się to bardzo podobało u Teda, że też, że miał taką białą tablicę i przed każdym spotkaniem się do niego przygotowywał, robiąc na tej tablicy notatki. I jak wchodziłam, to już miałam takie kilka słów kluczowych z poprzedniego spotkania, żeby móc je, jak chcę, kontynuować, co jest mega w ogóle pomocne, żeby nie zaczynać za każdym razem od czegoś innego. Bo niektórzy narzekają na to na swoich terapiach, że cały czas mają wrażenie, że krążą dookoła jakiegoś tematu i nie mogą go zamknąć. To warto po prostu, myślę, poprosić swojego psychologa czy terapeuta, żeby nam to wprowadził, jeśli mamy poczucie wiecznie rozgrzebanych spraw, nie? Bo mi to dużo dało. Też uzyskania takiego faktycznego zamknięcia jakichś tam tematów, bo do nich wróciliśmy. I lubiłam też bardzo u Teda te zamykające rytuały takie, że każdy sobie mógł wybrać, czym się żegnamy. No i tam niektórzy sobie wybrali podlewanie kwiatów, niektórzy ustawiali mu książki. Tylko żeby też poprzez chyba ruch i poprzez jakąś czynność wiedzieć, że to jest zakończenie spotkania. Nie? I ja akurat miałam 3 głębokie wdechy z uniesionymi rękoma, więc mi to bardzo, bardzo mi to robiło mi to dobrze na głowę, no. Żeby się tak, wiecie, smoothly, bardzo łatwo prześlizgnąć do rzeczywistości z powrotem. I po Tedzie przez około rok nie miałam regularnej terapii. Właśnie wtedy odezwała się do mnie jedna z takich platform internetowych terapeutycznych z propozycją przetestowania tej platformy i wybrania sobie jakieś tam usługi, dobrania też specjalisty do mojego problemu, a później przejścia kilku sesji i sprawdzenia, czy to jest coś dla mnie. I o, kochani, no to wtedy się dowiedziałam, że nie zawsze można za pierwszym razem trafić na kogoś, kto nam pomoże, a może czasem zaszkodzić. I wtedy pierwszy raz się wkurwiłam, że zawód terapeuty nie jest w żaden sposób, no właśnie, uregulowany. Ale oto jak to było. Jako, że nie miałam wtedy nad czym pracować i było wszystko, znaczy tak mi się wydawało, natomiast miałam, wszystko było dla mnie okej, no to sobie na potrzeby tego testu wymyśliłam jakiś problem. I to była taka zagraniczna platforma, która zapewniała codzienny kontakt ze specjalistą. I teraz myślę, że to w zasadzie jest bardzo niespoko. W sensie to sprawia, że możemy zacząć wisieć trochę na plecach takiego psychologa i już codziennie po prostu go zarzucać tymi swoimi problemami, a to nie jest sens terapii. Bo sensem terapii jest odkrycie narzędzi, które nam umożliwiają samodzielne pokonywanie problemów od sesji do sesji. Wiecie, to nie jest tak, że płacicie komuś siano i to ma być wasz przyjaciel i codzienny doradca, ale wtedy jeszcze tak na to nie patrzyłam, nie? Tylko powiedziałam, no dobra, no przetestuję, zobaczymy. I to było kolejne w ogóle zaskoczenie, bo to była terapia tekstowa. Nie, że się dzwaniacie, no, tak jak na Skype'ie czy gdzieś, chociaż w pewnym abonamencie chyba była taka opcja, że można było się tam na pół godziny dzwonić chyba z tym terapeutą, ale generalnie opierało się to o pisanie. No więc wymyśliłam sobie jakiś problem i pisałam z terapeutką przez 7 dni. I przede wszystkim poczułam, że to w zasadzie nie jest mój w ogóle rodzaj pracy ze specjalistą. Ja wolę jednak widzieć terapeutę i mówić, bo wtedy ta osoba może mi przerwać i powiedzieć: o, to ciekawe, zatrzymajmy się przy tym. A to było, kurwa, tracenie czasu. Ja się rozpisywałam, żeby dobrze opisać jakieś niuanse. Ta kobieta mi odpowiadała tylko jakieś jedno zdanie w ogóle, znaczy reagując na jedno zdanie, nie? Zupełnie ignorując całą resztę. I czułam się tak, jakbym rozmawiała sama ze sobą. Nie było tej ludzkiej interakcji i tego poczucia, że jestem w dobrych rękach, że widzę empatyczną osobę, jakiegoś partnera do dyskusji, ale przede wszystkim eksperta, bo to tam była chyba właśnie ta opcja 30-minutowych dzwonek. No nie da się zrobić dobrego spotkania z psychologiem w takim czasie, bo przez pierwsze, powiedzmy, 10 minut to jest zazwyczaj dopiero takie lądowanie i wejście w temat. No ale dobra, po 5 dniach już byłam wykończona tym pisaniem. Po drugie, to nie była apka w telefonie, więc musiałam w ogóle stale kursować do komputera i odświeżać, czy ta pani mi odpisała. Ale kochani, co się tam wydarzyło? No pani mi fiknęła fikołka. Miałam jakieś przeczucie, że to nie jest do końca kobieta w etyce, bo pisała różne rzeczy, które brzmiały jak pocieszenie od babci. Że wiecie, że nie przejmuj się, nie jest tak źle, głowa do góry. Kurwa, to... Terapeuta raczej tak nie mówi. Ale jak napisała pewne zdanie, to mi się oczy otworzyły jak 5 złotych. Ja jej opisywałam jakieś problemy w związku, w małżeństwie, że mam syna małego, że nie mogę wrócić do pracy, bo mój mąż się nie zgadza, że tam się poróżniliśmy. Jakieś, wiecie, chciałam po prostu zobaczyć, czy ta platforma spełniła swoją funkcję w udzielaniu wsparcia. No więc nie pisała mi o moim rzeczywistym życiu, bo nic się tam nie działo. No. I o to, co napisała mi pani po tym, jak jej powiedziałam, że jestem absolutnie nieszczęśliwa w małżeństwie i w rodzicielstwie. Uwaga, czytam, cytuję. Nie jest z pewnością tak, że nic was nie łączy. Macie też największy skarb, synka zdrowego i w miarę poukładane życie. Jakby przestało was cieszyć to, co wiele osób nawet nie ma w swoich marzeniach, a co dopiero w realu. I tak sobie myślałam, o wow, że ta terapeutka mi się kazała cieszyć tym, co mam. Cieszyć się tym, co się ma, bo inni mają gorzej. O, kochani, bardzo się wtedy zagotowałam. Terapeuta nie ma prawa robić wielu rzeczy, ale takie dwie najbardziej alarmujące, będące czerwonymi flagami rzeczy, to jest dawanie rad, czyli mówienie, ja na pani miejscu zrobiłabym tak i tak. Może ja na pani miejscu zostawiłabym tego partnera i na przykład coś tam, wiecie, poszukała pracy w innym mieście. W ogóle nie można tak robić. A po drugie, umniejszanie problemu, z jakim się do niego przychodzi. Że są pewne rzeczy, które można sobie przegadać u koleżanki albo właśnie u babci i to się właśnie usłyszy, że nie przejmuj się, że na pewno się jeszcze jakoś ułoży wnusiu, jesteś wspaniała, bardzo ci kibicuję. Wiecie, po to się zbliżamy bliskim przyjaciołom. Ale specjalista dysponuje narzędziami, których nasza babcia nie ma. I po to mu się płaci właśnie za to. Jeśli terapeuta wam mówi, że sobie wymyślacie problemy, albo jesteście za nie sami odpowiedzialni, bo to na przykład usłyszała kiedyś moja koleżanka, albo jeżeli on podważa wasze decyzje, mówiąc, że ja pani powiedziałam, co jest w takiej sytuacji problematyczne, a pani znowu podjęła taką samą decyzję, to czy pani to robi specjalnie? No tak też usłyszała moja znajoma, więc słuchajcie, jeśli terapeuta wam mówi takie rzeczy, to po prostu jest niedobry, nieetyczny, niedobry w swoim zawodzie. Opowiadanie o sobie najintymniejszych rzeczy i przemyśleń, wprowadzanie kogoś w historię i tajemnicę swojego związku, czy nie wiem, relacji w rodzinie, zasługuje na szacunek i zaufanie. No, psycholog albo terapeuta ma za zadanie zbudować z wami taką relację, która będzie też, wiecie, no, sprzyjała takiemu totalnemu brakowi wstydu opowiadania o tym, co nam chodzi po głowie. I też uważam, że takim dużą czerwoną flagą powinno być, jeżeli terapeuta się dzieli z nami jakimiś swoimi historiami ze swojego życia. Jakimiś... co robi, co lubi robić. W sensie im mniej się wie o terapeucie, uważam, tym jest to zdrowsze dla terapii. To jest, wydaje mi się, alarmujące, jak terapeuta nam się zwierza ze swoich problemów w małżeństwie. Albo, kurwa, co robił, nie wiem, jak był w naszym wieku, nie? Jakby to nie jest miejsce na historię, słuchanie historii terapeuty. To my opowiadamy swoją historię, a on powinien nam pomagać jakby tę narrację porządkować, a nie powinien mówić o sobie. W ogóle usłyszałam kiedyś, że relacja z terapeutą czy psychologiem powinna być taką w zasadzie modelową relacją. Pozbawioną ocen, wiecie, opartą o szacunek, pozbawioną oczekiwań. Wiecie, no nawet lepsza relacja niż teoretyczna z Bogiem, no bo Bóg ma nas sądzić, a terapeuta nie może nas sądzić i oceniać. Jeśli trafiamy na dobrego specjalistę, no to po pierwsze powinniśmy się z nim czuć bardzo komfortowo i bardzo bezpiecznie, a po drugie ten ktoś powinien sprawiać, że się czujemy w dobrych rękach, że możemy powiedzieć wszystko, co mamy w głowie, nawet jeżeli to brzmi głupio albo jest jakieś, nie wiem, dziwne i wstydliwe, no to możemy to powiedzieć i zostaniemy potraktowani poważnie. A wręcz dostaniemy jakieś, wiecie, informację zwrotną, jakąś reakcję nieoceniającą. Kolejną terapią, na jakiej byłam, to była terapia par i byliśmy na niej z Amadeuszem, jak się urodziła Helena. No bo nie ukrywajmy, że pary się więcej kłócą po urodzeniu się dziecka, no bo to nie jest rzadkością, bo się jest niewyspanym, się jest w bałaganie. Często jest cała lista niezaspokojonych jakichś potrzeb, a też czasem niezaspokojonych różnych wyobrażeń, jakichś o tym, jak wygląda się jako rodzic w swoich oczach własnych. Wiecie, no tam zapisaliśmy się, żeby się zgłębić w to, dlaczego się kłócimy. I faktycznie takie opowiadanie na bieżąco, przerabianie konfliktów czy nieporozumień z kimś obok, kto dobrze potrafi poprowadzić dialog, może pewnym rzeczom wybrzmieć, nie? I pozwolić wybrzmieć. I to było bardzo fajne, ale w którymś momencie utknęłam. I zaczęłam mieć takie myśli, że mi ta terapia nic nie daje. Spoko, przestaliśmy się kłócić, dużo zrozumiałam o potrzebach, zarówno swoich, jak i Amadeusza. Więc miałam takie, że okej, sporo już wiem, ale czułam, że odkryłam kilka rzeczy o sobie, na które nie miałam miejsca na terapii wspólnej, no bo jednak ona jest od czego innego. I pomyślałam, dobra, przerwa, czas się dokopać do tych właśnie przekonań, które odkryłam i znaleźć przyczynę tej mojej chujowej samooceny. No bo ona też wpływa negatywnie na każdą relację, no bo to jest niemożliwe, żeby stworzyć zdrowy związek z inną osobą, jak się ma tyle zgrzytów o sobie samym, nie? I miałam faktycznie takie myślenie, że po urodzeniu dziecka otworzyło mi się w głowie kilka tematów, które chciałam z kimś przegadać, a które wcześniej w ogóle nie wypływały. I jak poszłam na terapię indywidualną właśnie, to było wtedy. Ted już nie miał miejsca na nowych, czy tam powracających po dłuższym czasie pacjentów. Ja wolę mówić pacjentów, bo to jednak jest zajmowanie zdrowiem psychicznym, a klient to takie bardzo nieładne słowo w ogóle przedmiotowe do tego kontekstu intymności, jaka zachodzi między nami w takim znaczeniu nieoceniania i właśnie tego, że to jest za zamkniętymi drzwiami, mówi się o jakichś takich bardzo czułych rzeczach dla siebie, nie? Więc to klient nie pasuje do tego kontekstu. No i musiałam znaleźć terapeutę, który mógłby ze mną pracować online, więc weszłam na stronę, która zrzesza wielu specjalistów i się zaczęły schody, bo zaczął mnie boleć brzuch, że trafię na kogoś, kto na przykład słuchał moich podcastów. Choćby kilku. I już ma po prostu o mnie pewne wyobrażenia, jaką ja jestem osobą, jaką mam relację z ludźmi. No jakby, nie wiem, wiecie, tak jak wy wszyscy słuchający, no jakbyście mieli napisać o mnie 5 zdań, to byście wymienili, jakie mam cechy, nie? A jednak chciałam, żeby ten ktoś nie czerpał z takich rzeczy w terapii, nawet nieświadomie, nie? Że po prostu będzie to nieobiektywny, że ten ktoś będzie nieobiektywny przez wiedzę, jaką ma. A logiczne, że ja się tu nie zwierzam w podcaście z jakichś najintymniejszych rzeczy i dużo przeżyć i wspomnień jakichś trzymam dla siebie po prostu i dla bliskich. I Jezu, tak mnie bolał przez to brzuch, przez to, żeby właśnie znaleźć, znaczy, żeby, no czułam się po prostu, że no nie znajdę kogoś, kto, z kim poczuję to zaufanie, do kogo takie zaufanie poczuję. I chyba przez tydzień się zastanawiałam, jak to zrobić, bo wiem, że jest dużo psychologów i terapeutów, którzy polecają na przykład idiotki swoim pacjentom jako jakąś rozrywkę po rozstaniu, czy dodatkowe działanie, trochę jak taka grupa wsparcia. I wiecie, byłam przerażona, że się umówię do kogoś, a ten ktoś mi powie, że mnie zna. Albo, że czegoś słuchał. Bo to by było nieprofesjonalne, no i po prostu taka terapia będzie bez sensu. Bo terapeuta musi być obiektywny i też traktować jak nas taką totalnie czystą kartę, w ogóle bez kontekstu. A wiecie, że no na pewno nie 100% specjalistów niestety jest etycznych. I tak mnie to dusiło, że postanowiłam po prostu na tej stronie użyć sobie filtrów i wybrać totalnie spoza mojej bańki i moich słuchaczy. I wybrałam jakiegoś 50-letniego mężczyznę. Jakoś tak pomyślałam, że na bank nie słuchał moich podcastów i będę właśnie dla niego tą czystą kartą. I pierwsze spotkanie było super, my się wydawaliśmy na Skype'ie, bardzo empatyczny człowiek, bardzo otwarty, bardzo ciepły, miły, dużo mi dawały te spotkania. I tak się przekonałam do terapii online, że serio, bardzo to było dla mnie wygodne. A przede wszystkim dzięki temu miałam dostęp do specjalisty spoza Islandii, a to już jest duża rzecz, jeśli ktoś na przykład mieszka w mojej miejscowości i wybór tam jest jakiś ograniczony, albo po prostu nie ma jak dojeżdżać do miasta w konkretnych godzinach. No to mi to dużo dawało. Widać człowieka, można widać jego mimikę, on widzi naszą, jest normalnie przy biurku, profesjonalnie, wszystko jest jak na normalnej terapii. Ale kilka razy jak padało, no to na przykład miałam sesję na zapleczu w pobliskiej kawiarni, nie? Bo Helena nie mogła wtedy iść na spacer, żeby miała wolne mieszkanie. Więc kilka razy robiłam terapię u Anety, za 2 razy też u innych znajomych, więc to się zawsze da wykombinować. Jak ktoś mówi, że nie ma w domu warunków, to po prostu trzeba chcieć to robić. Można nawet w samochodzie pod blokiem mieć terapię i to też jest okej, jeżeli jesteśmy w stanie rozmawiać z kimś przez telefon, nie? W sensie patrząc w ekran i nie twarzą w twarz. I słuchajcie, wszystko było fajnie, ale nadal miałam poczucie, że coś nie gra, że kurwa, coś... Nie wiem, że nadal nie mogę się dokopać do tego, co mnie tak trapi i co mi daje tyle lęku. I wydarzyła się rzecz zupełnie zaskakująca. I taka w sumie jedna z najbardziej chyba zaskakujących rzeczy, która mi się przytrafiła i zmieniła moje życie. Miałam jakiś czas temu taki wywiad do książki o depresji. I to była taka 1,5-godzinna rozmowa przez Skype'a, podczas której miałam się podzielić swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami, żeby znormalizować, nie, temat tej choroby i też dodawać odwagi nie tylko chorym, ale też bliskim chorych na depresję. I to była rozmowa, która niestety wykopała mi z szafy trupa. Bo pierwszy raz, jak musiałam opowiedzieć o historii, to był w ogóle pierwszy raz, jak musiałam opowiedzieć całe wszystkie historie swojej depresji od pierwszego epizodu aż po czasy obecne, nie? I wcześniej nie robiłam tego, bo w ogóle jakoś nie czułam potrzeby, żeby się tak zagłębiać w to. Ale ta dziewczyna prowadząca ze mną rozmowę zapytała dziennikarka, czy wiem, co mogło być pierwszym wyzwalaczem tej mojej depresji, nie? I skąd się ona w moim życiu wzięła. I wtedy mnie, kochani, tknęło. Kiedyś w jednym z podcastów, chyba to było o uczuciach, o książce o uczuciach, tak mi się wydaje. Wspominałam pokrótce, że kiedy miałam 11 lat, to napadł na mnie pedofil na klatce schodowej mojego budynku. I to była rzecz, którą zakopałam pod dywan w ogóle na całe swoje życie, bo nie dostałam po tym wydarzeniu pomocy psychologicznej, która by sprawiła, że ta trauma tego wydarzenia zostanie przerobiona. A nie została. I no nie tylko ja sama to wypchnęłam do szafy i po prostu szczelnie ją zamknęłam, też z przerażenia, ale też z tego, że byłam dzieckiem i po prostu nie miałam zasobów, żeby sobie z tym ogromnym stresem tego wydarzenia poradzić. Ale też moi rodzice też nie wzięli sobie tego chyba do głowy, jak traumatyczny ślad po sobie to pozostawi. I kiedyś też nie było takiego dostępu do terapeutów. Moi rodzice pewnie sami nie mogli sobie poradzić z jakimiś swoimi uczuciami po tej sytuacji. I tak sobie żyłam, słuchajcie, 18 lat. Aż moja trauma napaści osiągnęła pełnoletność. I po tym wywiadzie tak mi się otworzyło to w głowie w ogóle i przypomniało, że ja nie mogłam, słuchajcie, przez długi czas dojść do siebie. Przez 2 tygodnie miałam migreny, miałam jakieś flashbacki, przypominały mi się te sceny, miałam bóle brzucha, nie mogłam spać w ogóle, chodziłam wiecznie nieprzytomna, jakaś taka półżywa, nie miałam siły, fizycznie leżałam na kanapie, nie miałam siły się ruszać. Nie miałam pamięci nawet do jakichś rzeczy takich, wiecie, że miałam coś kupić. Nie, czułam się fatalnie. Prawie jakbym znowu miała depresję. I to było z 1,5 miesiąca jakoś temu, tak mi się wydaje. Boże, fatalne to było. I nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak zwykła w ogóle rozmowa może tak poruszyć jakiś trigger, nie? Coś, co wywoła znowu do tablicy w sumie te okropne uczucia i wspomnienia. Amadeusz mi dużo wsparcia okazał i właśnie zasugerował, że to faktycznie może mieć związek z tymi nieprzerobionymi wydarzeniami. I bo wiecie, jak ja zawsze o tym opowiadałam mega mechanicznie. Jakby to w ogóle nie wydarzyło się mnie, tylko komuś innemu. W ogóle ja już miałam zawsze taką naszywkowaną, suchą wersję wydarzeń, zawsze jak to opowiadałam właśnie na przykład terapeucie. I wydawało mi się, że mam to przerobione i w ogóle zamknięte, nie? I nie, w ogóle nie brałam do głowy, że to może cokolwiek znaczyć. I to w ogóle w mojej głowie było coś, co nie ma znaczenia, nie? Chociaż zawsze jak o tym myślałam, to bolał mnie bardzo brzuch i miałam takie w ciele różne uczucia niefajne. I do dziś mam takie, że nie mogę wchodzić po schodach, jak ktoś za mną idzie. Do teraz też mam straszne sny związane z tym wydarzeniem. Dużo, naprawdę dużo pozostałości pewnych też zachowań, które wynikają właśnie z traumy tego ataku. A tu się okazało, że to się rozlało na całą w ogóle moją przestrzeń i wcale przerobione nie było. I ten mechanizm opowiadania o traumatycznym doświadczeniu za pomocą takich tych bardzo chłodnych zdań, w ogóle pozbawionych emocji, czasem to nawet pokrywa człowiek żartem, to ma tworzyć barierę przed tymi bardzo strasznymi uczuciami i to ma swoją nazwę i to się nazywa dysocjacja. Taki brak dostępu do swoich emocji. Takie bezosobowe opowiadanie tego, jakby to nie dotyczyło nas. I przeczytałam ostatnio sporo książek o traumie i co ciekawe, też takie przerażające, traumatyzujące wydarzenia, takie jak bycie świadkiem albo ofiarą przemocy, napaść, wypadek, uczestnictwo w wojnie na przykład. To nie są jedyne rzeczy, które mogą powodować traumę. Nawet dorastanie w dysfunkcyjnym domu takim, wiecie, w domu na przykład, w którym nigdy nie mogliśmy wiedzieć, czy rodzic będzie dla nas dobry, czy będzie surowy i chłodny. Czyli taki długi okres niestabilności w dorastaniu, taki niezwiązany z jednym jakimś konkretnym wydarzeniem, może to mieć wpływ na rozwój mózgu. Takie traumatyczne wydarzenie, z jakim na przykład ja się musiałam mierzyć właśnie po tej napaści, pozostaje jako wspomnienie w hipokampie. Tej części, ja wiecie, że ja lubię ciekawostki o mózgu, więc pozostaje tam jako takie wspomnienie poszatkowane, w ogóle fragmentaryczne, nie? Pocięte na różne mikrowspomnienia, no bo tak działa nasz organizm w sytuacji silnego stresu, że po prostu albo, wiecie, uciekamy, albo zamieramy, jak jaszczurka po prostu, która się przestraszy i zastyga. Więc jak my właśnie zastygamy tak w tej sytuacji takiej bardzo silnego wyrzutu kortyzolu i adrenaliny takiej stresowej, no to nam się, zauważcie, odcina świadomość w ogóle. Czasami na autopilocie działamy, nie? I to właśnie, ten mechanizm obronny naszego ciała i mózgu, to pozwala nam przetrwać. I wchodzimy w taki stan uśpienia, zamrożenia. I przez to, że to wspomnienie jest niezaopiekowane, tak jak u mnie, jeżeli nie trafimy na specjalistę, no to ono, tuż po tym wydarzeniu, no to wydarzenie tkwi w hipokampie, w tej części mózgu i daje wrażenie, że jest cały czas aktualne. Tak jakby to cały czas się dzieje, przetwarza się to cały czas w tej części mózgu, a nie jest jakby czymś, co minęło, nie? Bo jak na przykład dzisiaj zamknęłam drzwi i wyszłam z domu i to nie myślałam o tym, co się dzieje w mieszkaniu, bo drzwi były zamknięte. Natomiast te drzwi nie są zamknięte, jeżeli nie pomożemy im trafić po tym ogromnym wyrzucie kortyzolu do odpowiednich szufladek w głowie, nie? Natomiast część mózgu, która jest nazywana ciałem migdałowatym, które jest w sumie takim miejscem, które odpowiada za nasze emocje, doznania fizyczne, jakieś sensoryczne, pozostaje po traumie w aktywności. W ogóle się nie wygasza. Przez co możemy pozostawać stale w takiej gotowości do ucieczki i ataku. I ciągle nam się wytwarzają hormony stresu. Ale to w ogóle co najważniejsze, to pamiętacie, jak wam opowiadałam kiedyś o korze przedczołowej? To jest taka ta część mózgu, która umożliwia nam podejmowanie różnych racjonalnych działań, takich, wiecie, sensownych, nie? Regulować emocje, wyciszać się, jeżeli żebyśmy nie powiedzieli komuś na ulicy brzydkich słów, jak coś nam, nie wiem, zrobi, czy tam pokłócimy się z kimś. To jest część mózgu, która też długo dojrzewa. Jak jesteśmy dorośli, to dopiero tam 25 lat ona osiąga swoją formę, tą, z której korzystamy. No i to też pomaga nam się wyciszać i kontrolować emocje. I zbadano, że trauma w dzieciństwie powoduje niedorozwój tej części mózgu. Po prostu modele mózgu to udowodniły, że ludzie, którzy przeszli w dzieciństwie bądź we wczesnej młodości jakieś bardzo traumatyczne wydarzenia, mają niedorozwiniętą korę czołową. I to między innymi, dlatego te osoby po traumatycznych wydarzeniach mają taką trudność z wyciszeniem pewnych, nie chcę używać słowa triggerujących, bo chcę użyć polskiego, jak to powiedzieć, wyzwalających, triggerujący to jest jakiś wyzwalacz, coś co nas, po prostu jakiś impuls, który nas przygotowuje znowu do ataku. Jak konkretne dźwięki, jakieś zapachy przypominające nam o strasznym zdarzeniu albo jakiejś osobie, która nam zrobiła krzywdę. Właśnie to, że ktoś na przykład za mną wchodzi po schodach i ja od razu czuję w ciele, że muszę uciekać i mam, wiecie, szybkie bicie serca, no to po prostu przypominają się takim osobom te wspomnienia. Poszatkowane, pocięte, rozrzucone po hipokampie, nie poukładane. I gdybym po tej napaści została powierzona w jakieś ręce specjalistki, na przykład psychotraumatolożki, to te rozsiane i w kółko triggerujące mnie urywki wspomnień nie wisiałyby mi w głowie bez przerwy, zduszone wyparciem, oczywiście przez 18 lat, tylko mogłabym w bezpiecznych warunkach u właśnie specjalisty je ułożyć, przerobić, dzięki czemu nie miałabym o sobie tylu koszmarnych, fatalnych przekonań. Bo na przykład to, że wiecie, nikt mi tego nie mówił, tak po prostu nasz mózg działa, że ja po tym zdarzeniu zaczęłam sobie myśleć i że jestem do dziś, że jestem na przykład przez to, że mnie skrzywdono, jestem osobą, której na pewno łatwo zrobić krzywdę, więc muszę być stale w ogóle, że to się na pewno mi teraz będzie już przydarzało. Nikomu nie można ufać. Trzeba stale po prostu monitorować otoczenie, wiecie, skanować ulicę w poszukiwaniu zagrożeń. Muszę już zawsze być w gotowości, muszę uciekać, wiecie, kryć się, mieć postawione uszy do góry, dźwięki wszystkie wysłuchiwać, dlatego ja tak, wiecie, reaguję źle na dźwięki różne, takie nagłe, motocykle na ulicy na przykład, bo mam po prostu takie, wiecie, że muszę od razu coś robić, uciekać, nie? Aktywuje mnie to. No i to wydarzenie zjebało mi samoocenę na całe życie. I dopiero mając 29 lat zrozumiałam, że to jest rzecz, która sprawia, że ja unikam wielu rzeczy, które potencjalnie mogłyby mi dać dużo w ogóle radości i satysfakcji życiowej i jakiegoś spełnienia. Że mam wrażenie, że jestem bezbronna absolutnie, bo ktoś mnie skrzywdził, czyli po prostu nie umiem teraz być w takiej pozycji. Dlatego też wydaje mi się, że nie jeździłam długo samochodem, bo miałam wrażenie, że po prostu, że się nie nadaje do niczego, że jestem, że w ogóle nie, że jestem na śmietnik, nie? Że mam wrażenie, że tak mi się wydaje, że tak jak wtedy sobie w cudzysłowie nie poradziłam, bo to, oczywiście to nie jest, że ja sobie nie poradziłam, po prostu byłam w trudnej sytuacji, ale tak miałam takie przekonanie całe życie, że nie poradzę sobie z jakimiś misjami życiowymi, nie? Że jak mi, nie wiem, umrą kiedyś rodzice, to ja się rozsypię po prostu na kawałki, nie? Mnóstwo tego jest, ale jako, że dopiero nad tym pracuję i jestem w trakcie tej terapii traumy, bo to jest ostatnia terapia i wydaje mi się, że to będzie jedna z... No myślę, że to będzie ostatnia terapia, na jaką uczęszczam, to nie mogę sobie jeszcze tego, wiecie, uznać za projekt skończony, ale on się skończy. Bez kitu, ja sobie to ułożę w głowie i czuję bardzo duży taki... W sensie w końcu czuję, że to jest rzecz, która mi tkwiła, jak wiecie, jak drzazga w palcu, że ciągle kurwa czujecie, że coś jest nie tak, nie? Że jakiś element po prostu jest nie pasujący w was, że ciągle te takie nawracające myśli, te właśnie takie właśnie beznadziejne przekonania o sobie, takie coś, czego nie umiałam nazwać. Że to właśnie kurwa znalazłam w dość nieprzyjemny sposób, taki może nie nieprzyjemny, niespodziewany, wypadł mi to po prostu z szafy przez przypadek. No. A jako, że to wydarzenie, wiecie, było tak delikatne, no to chciałam porozmawiać o nim z kobietą, dlatego napisałam maila do mojego terapeuty z opisem tego, co się pojawiło w mojej głowie, że ja bardzo mu dziękuję, że dużo się dowiedziałam o sobie, że bardzo mu dziękuję za jego pracę, ale że na ten moment chciałabym po prostu znaleźć kobietę, psychotraumatolożkę, która mi pomoże uporać się z tym właśnie konkretnym wspomnieniem tej krzywdy, które, jak się okazało, miało wpływ na cały mój okres dorastania, budowania relacji z chłopakami, na mój obraz siebie. I co ciekawe, myślę, że gdybym wcześniej albo ja, albo ktoś ze specjalistów, z jakimi pracowałam, czyli TED, czyli właśnie ten od terapii par, psycholog, czy właśnie ten pan, z którym pracowałam, że gdyby oni wpadli na to, że to jest niezaopiekowany temat, to mogłabym już dawno się umówić do tej psychotraumatolożki i kilkanaście lat mojego życia i zdrowia psychicznego mogło wyglądać zupełnie inaczej. I może w ogóle bym nie miała depresji pierwszej, gdyby wiecie, jak miałam 13 lat, 2 lata po tym wydarzeniu, gdyby moi na przykład rodzice zabrali mnie do psychologa. Słuchajcie, no może bym miała zupełnie inne przekonania o sobie, ale no nikt tego nie zrobił i muszę to niestety zaakceptować. Dowiedziałam się o tym po prostu przypadkiem, no po wywiadzie, widzicie, bo prowadzącego dziewczyna powiedziała, że czytała ostatnią książkę, która łączy depresję właśnie z traumą. I to była książka, którą też mi poleciła Gosia Serafin. Skupiłam sobie ją na Kindle i to jest właśnie książka Oprah Winfrey i takiego doktora Perego, psychiatry, on jest chyba psychiatrą i właśnie badaczem traumy i tego, jak wpływa ona na mózg. Amerykański taki specjalista i ta książka się nazywa... Poczekajcie, co ci się przydarzyło? Bardzo serdecznie polecam ją osobom, które podejrzewają, że mogły w życiu przyjść traumy, albo ktoś z ich bliskich ją przeżył. I dużo jest tam takich bardzo prostych wyjaśnień, jak trauma wpływa, taka trauma dzieciństwa też niekiedy, wpływa na dorosłych ludzi. To jest po prostu wow. Rozwaliło mi to głowę. I poleciłam kilku osobom, które też wiedziałam, że mają taki problem i oni też bardzo poczuli dużą ulgę z tym związaną. No ale słuchajcie, szukając tej psychotraumatolożki, trafiłam na kobietę, która jest wybitna w tym, co robi. I dlatego uważam, że to będzie ostatnia terapia. W sensie to jest mój ostatni terapeuta. Zupełnym przypadkiem, po prostu googlując, no, nikt mi nie polecił, sama ją znalazłam, poszperałam w sieci i napisałam maila. I okazało się, że ma miejsce tylko jedną godzinę w tygodniu i akurat w ten sam dzień i o tej godzinie, w jakiej ja miałam swoją terapię z tym panem, więc idealnie. Jest to terapia traumy w oparciu o terapię EMDR, czyli technikę, która polega na omawianiu, niestety no, bez tego się nie obejdzie, polega to na omawianiu tego bolesnego wspomnienia, ale tak naprawdę omawianiu razem z czuciem w ciele wszystkich niemiłych uczuć i właśnie tych przekonań o sobie w tamtym momencie, z jednoczesną, naprzemienną stymulacją obu półkul mózgowych. Właśnie po to, żeby przenieść te, wiecie, pocięte, zdefragmentaryzowane wspomnienia rozsiane po tym hipokampie, jako jedną zamkniętą historię, zamknięte wspomnienie z tego hipokampu do kory nowej. I właśnie te wspomnienia przestają wtedy w nas żyć. One przestają być aktywne. Jakby stają się zamknięte, przerobione, wyciszone, naraz nimi, nie? I to brzmi trochę jak jakieś szurstwo z tymi aktywizacją, wiecie, półkul mózgowych, coś tam. Brzmi to jak szurstwo, ale to jest normalnie zaakceptowana przez WHO, przez wszystkie towarzystwa psychologiczne, psychiatryczne i terapeutyczne metoda, poparta badaniami naukowymi, no, i sprawdzona i jakby działająca. I tak jak mówię, no, jestem na samym początku tej drogi. Po takim okresie najpierw była taka faza przygotowawcza, później taka też faza, żeby trzeba znaleźć też, przez to, że rozmawiamy o tak trudnych rzeczach, no to trzeba też się cofać do takiego jakiegoś swojego bezpiecznego miejsca i tak mega trzeba się, w sensie to jest niesamowite, jak ludzki mózg działa, to jest, nie umiem tego wyjaśnić, ale faktycznie jestem w stanie po prostu się zanurzyć we wspomnieniu pokoju Leny w Rusi, jak jestem w gimnazjum czy w liceum i sobie przyjechałam do niej na weekend i wiecie, jest zapach chlewu za oknem, bo ona mieszka na wsi i łóżko po prostu takie warmińskie, drewniane, w którym spałyśmy we dwie zawsze skulone, mimo tego, że były pokoje, bo to było takie gospodarstwo agroturystyczne i tych pokoików jest bardzo dużo, a ja sobie właśnie o kurde, sorry, a ja sobie właśnie wyobrażam, jak jesteśmy jak takie dwie myszki z Leną w tym gimnazjum i bardzo jest to ciepłe wspomnienie i bardzo mi daje duże bezpieczeństwo, więc to jest właśnie coś, do czego wracam, kiedy już za bardzo wejdę w tę fazę właśnie wspomnień, tego negatywnego wspomnienia. I co? No i to była ta faza przygotowania, później faza szukania tego bezpiecznego miejsca. No i teraz dopiero teraz będę miała jutro drugie spotkanie, drugą sesję tego uaktywniania półkul ze wspominaniem. Ale już sama ta faza przygotowania, którą przerabiałam z moją terapeutką, zajebiście mi dużo dała. Także Chryste, no, to jest takie szczęście, że ją wyszukałam w tych Googlach i takie szczęście, że istnieje gdzieś na horyzoncie ulga. Znalezienie dobrego terapeuty jest dokładnie tym samym, co znalezienie sobie chłopaka albo dziewczyny. To jest w ogóle, to nie jest takie proste, jak się wydaje, no. I w sumie szukanie sobie odpowiedniego terapeuty porównałabym do chodzenia na randki. I to jest praktycznie, to po prostu się nigdy nie zajmuje jednego spotkania, no. Czasem trzeba iść kilka razy i potestować. Czasem od razu widzimy czerwoną flagę, że nam, wiecie, nie odpowiada coś. Czasami czujemy, że na przykład utknęliśmy w jakiejś relacji i też wtedy warto o tym pogadać ze swoim terapeutą i powiedzieć mu. Wierzę po prostu też w to, że terapeuta jest człowiekiem, który nie zawsze odczyta nasze sygnały i musimy mu wprost o niektórych rzeczach mówić. Wierzę też w to, że mam przed sobą koniec terapii i że to nie jest nieskończona przygoda. Uważam, że jak jesteśmy w stanie żyć bez bólu, w takiej niezgodzie na pewne rzeczy, ale uważamy, że jesteśmy ważni, warci, wiecie, żeby żyć. I umiemy stawiać czoła problemom. Czyli czujemy, że mamy los w swoich rękach. Albo nawet nie, że los w swoich rękach, bo to brzmi jak bullshit, ale że umiemy o siebie dbać. I wiemy, co nam służy, co nas karmi, a czego musimy unikać. To są chyba wszystkie takie umiejętności, z którymi powinniśmy zostać po terapii. Z takim przekonaniem, że cokolwiek nam się w życiu nie wypierdoli, to się z tym możemy zmierzyć. I że sobie damy radę w końcu jakoś. Bo mamy przyjaciół dookoła siebie. Mamy takie przekonanie, że jesteśmy... że umiemy żyć. O. I to moje marzenie, że właśnie, żeby się tak czuć. Przez całe swoje życie się zastanawiałam, co jest ze mną nie tak. Że wszyscy moi znajomi mają odporność psychiczną. Że nie płaczą godzinami, jak się pokłócą z kimś, albo się rozstaną z chłopakiem. Że nie mają myśli rezygnacyjnych, bo mają, nie wiem, poprawkę na studiach, albo dostali dwóje z matematyki. I zawsze sobie myślałam, co ze mną jest nie tak? Czemu ja się taka urodziłam? O co chodzi? Czemu ja jestem taka beznadziejna i taka po prostu przewrażliwiona? A teraz myślę, że nie byłam ani beznadziejna, ani że coś było ze mną nie tak, tylko po prostu ktoś mi zrobił krzywdę. No marzy mi się, żeby terapia przestała być tematem tabu, żeby ludzie, którzy mówią, o Jezu, po co ty tam teraz mogę wszyscy już muszą nagle chodzić na terapię i po co te wymysły? No żeby ci ludzie się zastanowili i sobie odrobili taką pracę domową o ilu rzeczach, które im ciążyły, z którymi musieli sobie w samotności i w cierpieniu poradzić, nigdy o tym nikomu nie mówili, bo nie mieli komu, a co dałoby im ogromną lekkość na barkach. Takie zadanie dla sceptyków, nie? Więc mam takie marzenie, żeby pokolenia kolejne, czyli nasze dzieci albo nasi bratankowie, siostrzenice, tam mijane przy przedszkolu dzieci, żeby miały dostęp do pomocy, żeby w przyszłości zdrowie psychiczne było tak samo istotne jak fizyczne i żeby ludzie brali zdrowie psychiczne na poważnie. Żeby autentycznie się troszczyli o siebie, a nie tylko o innych. No i żeby nie myśleli, że coś z nimi jest nie tak, tylko właśnie zadawali sobie to pytanie, które jest głównym pytaniem i też tytułem tej książki, którą wtedy przeczytałam po poleceniu. Czyli co ci się przydarzyło w życiu, że jest tak, a nie inaczej? No, nie była to żadna reklama tej książki, nie było, to jest odcinek w ogóle bez żadnej współpracy, więc no mam nadzieję, że się sobą zaopiekujecie w jakiejkolwiek formie, czy to będzie terapia przez Skype'a online z kimś, czy to będzie chodzenie do kogoś, czy to jest na przykład grupa wsparcia. Ja nigdy nie chodziłam, więc w ogóle nie mam takiego doświadczenia, ale trzymam kciuki za każdą osobę, która czuje, że coś jest nie tak i czuje, że o czymś powinna porozmawiać, że to jest taki skrywany w środku problem, który co jakiś czas ta myśl wraca. Ja myślę, że znajdziecie w sobie w końcu tę gotowość i że przejdziecie przez tego Tindera terapeutycznego. W sensie, wiecie, znajdziecie po prostu odpowiednią dla siebie osobę. No. Także tu Okuniewska z nad piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o terapii.